Za chwilę będą wybory prezydenckie w Rosji. W studio, przy telefonie Maria Przełomiec, dziennikarka Studio Wschód, Telewizja Publiczna. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Za chwilę wybory w Rosji, ale przed wyborami w Rosji użycie broni chemicznej na terenie Wielkiej Brytanii. Co rosyjskie media o tej sprawie mówią?
No oczywiście rosyjskie media o tej sprawie mówią jedno, że to tak, albo sami Brytyjczycy nie wiadomo po co, żeby odwrócić sprawę od Brexitu, a najprawdopodobniej to ci wredni Ukraińcy, którzy postanowili też zaszkodzić Rosji, ale z całą pewnością nie Rosja, bo jak stwierdził wczoraj były szef GRU, czyli wywiadu wojskowego, prawdziwy wywiad rosyjski, wywiad takimi głupstwami i takimi ludźmi jak pan Skripal w ogóle się nie zajmuje.
No i co z tej sytuacji wynika? Bo słyszymy, co mówią politycy rosyjscy na zewnątrz, słyszymy, co mówią politycy zachodnioeuropejscy, Donald Trump, premier Wielkiej Brytanii, premier Niemiec, premier Francji. I co będzie dalej?
No co będzie dalej, to zależy od tego, jakie będzie stanowisko Zachodu, to znaczy jaka będzie reakcja Zachodu. Dlatego, że jeżeli Zachód przejdzie do tego swojego ulubionego business as usual, czyli wracamy do interesów po jakiejś krótkiej awanturze, właśnie wydaleniu paru dyplomatów i tak dalej, to jak zauważył słusznie komentator Wall Street Journal chyba 2 dni temu, będzie tylko jeszcze gorzej. Dlatego, że w momencie, kiedy się ustępuje chuliganowi, to chuligan bije coraz mocniej i żąda coraz więcej. Pytanie tylko, czy Zachód jest w stanie odpowiedzieć Putinowi stanowczo i co do tego ja prawdę powiedziawszy mam trochę wątpliwości. Przepraszam, patrząc na reakcję takich krajów jak, dosyć miękką reakcję Francji, jak reakcję takiego kraju jak Włochy, bo to chciałam powiedzieć, że Polacy się za część polskich polityków zachwyciła się, że proszę, antyestablishmentowe partie przyszły we Włoszech do władzy, żółta kartka pokazana Unii Europejskiej, okej, tylko te antyestablishmentowe partie są mocno prorosyjskie i przypomnę tylko, że partia Liga, czyli dawna Liga Północna, ma podpisaną umowę z partią Jedna Rosja, czyli rządzącą partią proputinowską Jedna Rosja i że ci wygrani politycy uważają, że w ogóle należy już, bo to są wypowiedzi już po otruciu Skripala, że należy wycofać sankcje wobec Rosji. Także tak jak mówię, no prawdę powiedziawszy, wszystko zależy od tego, jak daleko będzie w stanie pójść Zachód, no i Wielka Brytania. Czy rzeczywiście Wielka Brytania zdobędzie się na przykład na to, czym się w tej chwili odgraża, czyli na zamrożenie finansowych aktywów rosyjskich, które są w City. A to też nie jest łatwe, dlatego że sytuacja finansowa Wielkiej Brytanii z powodu Brexitu nie jest najlepsza.
To są wszystko bardzo poważne decyzje mające daleko idące konsekwencje. Tym bardziej, że mamy też do czynienia z cyberatakami, które są w Stanach Zjednoczonych. Sieć energetyczna zagrożona i to chyba po raz pierwszy i jak mówią niektórzy komentatorzy, najgroźniejszy atak na rozmaite instytucje niemieckie. To się dzieje w tym samym czasie.
Tak, to się dzieje w tym samym czasie. No rzeczywiście Stany Zjednoczone, odpowiedź Stanów Zjednoczonych jest trochę ostrzejsza niż Unii Europejskiej, co akurat nie dziwi. A czy Stany Zjednoczone od razu wyraziły mocną solidarność z Wielką Brytanią? Wyraził się w tej sprawie bardzo stanowczo również prezydent Trump. Co więcej, wczoraj 39 senatorów zwróciło się z apelem do prezydenta Trumpa, żeby jednak wprowadził czy podpisał sankcje, które byłyby skierowane przeciwko Nord Stream 2. Ja przypomnę, że latem zeszłego roku senatorowie amerykańscy przyjęli takie, powiedzmy, wskazówki, zalecenia, między innymi proponujące wprowadzenie sankcji dla zachodnich firm, które współpracują z Rosją w tak strategicznych strefach, jak właśnie na przykład energetyka, z tym, że na razie administracja Trumpa się nie zdobyła na wprowadzenie właśnie tych konkretnych sankcji, powiedziałabym sankcji biznesowych. No więc teraz mamy ten apel, kolejny apel amerykańskich senatorów. Gdyby Stany Zjednoczone się na to zdobyły, to czy właśnie nie Stany Zjednoczone, a Donald Trump, myślę, że byłoby nieźle. Tym bardziej, że w tej chwili właściwie Putin bo oczywiście na razie nie możemy przesądzić w 100%, że naprawdę Rosja stoi za tym otruciem, ale ponieważ wszyscy tak twierdzą, wszyscy to podejrzewają, więc wygląda na to, że tutaj Putin mógł sobie troszeczkę strzelić w stopę, bo w tej chwili, o ile przedtem Zachód bardzo stanowczo sprzeciwiał się i w ogóle groził wojną Stanom Zjednoczonym, jeżeli Trump zdecyduje się wprowadzić te sankcje wobec zachodnich firm współpracujących z Rosją, no to w tej chwili, prawdę powiedziawszy, trudniej będzie Niemcom protestować przeciwko temu w momencie, kiedy mamy taką sytuację, a nie inną.
To w takim razie zasadne jest pytanie, po co Rosji taki atak? W jakim interesie? Jak go zrozumieć?
Ja myślę, że to znaczy ja myślę, że on miał dwa cele. Cel wewnętrzny, żeby pokazać Rosjanom, przypomnę, że w niedzielę są wybory prezydenckie, a ostatnie, powiedzmy sprzed tygodni, 2 tygodni, takie badania socjologiczne i to oficjalne udowodniły na przykład, że poparcie dla Władimira Putina w wielkich miastach Rosji wyraźnie spada. Wyraźnie w rosyjskim wydaniu to jest około 50%, ale no jednak wziąwszy pod uwagę, że Putin chce dostać 70% poparcia przy 70% frekwencji, to już jest coś. Więc Putin przede wszystkim pokazuje Rosjanom, że jest silny, że cały Zachód się go boi i trzęsie. Temu miało służyć wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym, gdzie rosyjski prezydent straszył użyciem broni jądrowej i być może temu właśnie miało służyć otrucie pana Skripala plus pokazanie naturalnie ewentualnym kandydatom na podwójnych agentów, dopadniemy was, jeżeli nie natychmiast, to nigdy nie będziecie bezpieczni. Także nigdy nie czujcie się bezpieczni. A druga rzecz to jest pokazanie Zachodowi, że Rosja przez cały czas pozostaje z imperium i próba zmuszenia Zachodu do tego, żeby zaczął z tym imperium rozmawiać na zasadzie partnerskiej, na zasadzie równi z równymi, wolni z wolnymi. I to znowu wynikało bardzo wyraźnie z tego wystąpienia Putina przed Zgromadzeniem Narodowym. Nie chcieli nas słuchać, nie chcieli z nami rozmawiać, powiedział rosyjski prezydent, a teraz będą musieli z nami rozmawiać. No więc tak się do tego zabrał, z jakim skutkiem zobaczymy.
Za 2 dni zostanie prezydentem Rosji na kolejną 5-letnią kadencję.
Sześcioletnią. Kadencja prezydencka w Rosji trwa 6 lat. Tak, zostanie. Ale prawdę powiedziawszy, chodzi o to, żeby został właśnie z dużym poparciem, to znaczy większym poparciem niż w 2012 roku, niż 6 lat temu. Ja przypomnę, że wtedy Putin dostał 63% poparcia przy 65% frekwencji. W tej chwili Putinowi bardzo zależy na tym, żeby to było właśnie minimum 70% frekwencji i minimum 70% poparcie.
A
Putin
jak
chce
mu
również.
na czymś zależy, to na pewno to dostanie.
No, robił w tej chwili rzeczywiście wszystko, ale fakt tego, jak, to znaczy samo to, co w tej chwili się dzieje w Rosji, żeby zmusić ludzi do pójścia na wybory. Ja przypomnę takie filmiki, które się ukazały, są zupełnie kuriozalne w internecie. Oczywiście nie są to filmy, broń Panie Boże, rosyjskich władz. Nie, to są kompletnie anonimowe filmy pokazujące, co się może stać z biednym Rosjaninem w momencie, kiedy nie zagłosuje 18 marca. Po pierwsze przyjdą po niego, wezmą go do wojska, mimo że ma 60 lat, bo nowy prezydent tak zarządził, a ci, którzy przychodzą, żeby wziąć go do tego wojska, wśród nich jest Murzyn. Potem homoseksualista siedzi u niego w kuchni, bo według nowych rozkazów nowego prezydenta homoseksualiści, którzy nie mają pary, to muszą być na przechowywaniu u normalnych rodzin rosyjskich, etc., etc. To jest taki 3-minutowy, bardzo dobrze przy dużych nagrodach zrobiony filmik. Na paragonach w sklepie jest wezwanie do głosowania na wyborach. Już jest zapowiedziane, że w części okręgów komisji wyborczych będą sklepy ze specjalnymi luksusowymi produktami po bardzo dobrych cenach. Znaczy, rzeczywiście tego typu w tej chwili postawienie na baczność i staranie się o zapewnienie frekwencji, z tego co sobie przypominam, chyba jest po raz pierwszy. Oczywiście było coś takiego jeszcze za Jelcyna, pamiętam takie hasło głosuj albo przegrasz, ale teraz to jest do entej potęgi zrobione. To znaczy, że Putin nie jest wcale taki pewien. I niektórzy twierdzą, że w ogóle te wszystkie takie gwałtowne ruchy i dotyczące zagranicy, i dotyczące wnętrza kraju świadczą o jednym, świadczą jednak o słabości czy osłabnącej pozycji rosyjskiego prezydenta.
A czy jest jakieś medium rosyjskie, które by inaczej opowiada historię tego, co zdarzyło się w Wielkiej Brytanii i w ogóle ma inny punkt widzenia na sprawy niż oficjalne media rosyjskie?
Tak, oczywiście, no to są media internetowe. To jest przede wszystkim Nowaja Gazeta, to jest w tej chwili już gazeta, internetowa gazeta. To jest taka, powiedzmy, no, ciesząca się pewnymi swobodami radiostacja Echo Moskwy. To są strony internet. To jest jeszcze ciągle wychodząca, już tylko że po zmianie władz trochę gorsza, gazeta Wiadomości. Internet, internet, jeszcze raz internet. Oczywiście jeżedniewny żurnał, strona Grani.ru, strona News.ru.com. Oczywiście część tych stron jest zablokowanych, część tych stron jest nie do zobaczenia w Rosji, Swoboda, CDO na przykład. Natomiast w internecie, oczywiście internet żyje innym życiem. Właśnie dowodem na tę słabnącą pozycję Putina jest też naprawdę bardzo duża liczba żartów z niego, kpin. No i właśnie takich komentarzy antyputinowskich i pokazujących jasno, że zdaniem wielu, no przynajmniej części Rosjan, jednak za tym otruciem Skripala stoi Władimir Władimirowicz. No, może nie sam on osobiście, ale prawda, ale jego służby.
Ale też jest deklaracja o tym, że Rosja jest gotowa, żeby wyplątać się z globalnej sieci, że może stworzyć własny wewnętrzny internet.
A tak. To już posłowie, parlamentarzyści rosyjscy już nad tym radzą, ale znaczy, wiem, że to jak w słynnym filmie 40-latek, gdzie było tam o sprzedaży samochodów i na picownika jest zawsze antypicownik, czyli na takiego, który robi, że stary samochód wygląda jak nowy, jest zawsze taki, który potrafi to odkryć. To mnie się wydaje, że w dzisiejszych czasach zawsze są sposoby, żeby ominąć bariery, żeby ominąć cenzurę w internecie i żeby jednak można było dojść do innego punktu widzenia. Oczywiście nie jest to łatwe, ale wygląda na to, że jednak jest to możliwe, a poza tym my w tej chwili, właściwie mówiąc o tych wyborach, zapominamy o jeszcze jednym. Zapominamy o tych latem czy wiosną zeszłego roku dosyć masowych sprzeciwach czy dosyć masowych demonstracjach młodych Rosjan. Co prawda tam chodziło o korupcję, ale rośnie w Rosji pokolenie, które pamięta już wyłącznie Putina i które najwyraźniej tym Putinem jest zmęczone.
I pewno nie tylko oni. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Maria Przełomiec, Studio Wschód TVP, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:41. Informacja od Wojciecha Piotra Kwiatka nadeszła. Z powodu totalnego bajzlu kolejowego wylądowałem na Dworcu Wschodnim i dalej ani rusz. Pociąg do Śródmieścia jest o godzinie 9:59. Na Wojciecha Piotra Kwiatka w studiu Poranka Wnet będą Państwo musieli przez tydzień poczekać. Ale skoro nie ma Kwiatka, to może jakiś krótki muzyczny kwiatek na naszej antenie zakwitnie. James Joplin umiliła nam Poranek Wnet, a teraz kolejna Bogusława Szostkiewicza.
Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić książkę, która jest która jest scenariuszem słynnego filmu Claude'a Lanzmanna Shoah. To jest kolejny jakby książka o wojnie, o eksterminacji Żydów, ale żebyście Państwo nie myśleli, że ja po prostu tylko takie książki czytam, ale to będzie ostatnia książka, o której z tej tematyki będę mówił, ale są pewne książki i pewne rzeczy, które odchodzą w zapomnienie. Kiedyś książka i film Shoah Claude'a Lanzmanna było bardzo głośno o tym filmie, ponieważ polscy widzowie zarzucili mu liczne przekłamania, które były w tym filmie pokazane w sposób bardzo drastyczny i nieprawdziwy polskich chłopów, którzy mieszkali w okolicach Treblinki i Sobiboru. I właśnie ta książka jest scenariuszem filmu, który teoretycznie wszyscy powinni widzieć, ale chyba więcej osób o nim słyszało, niż go widziało. Nie wiem, czy Krzysiek widziałeś film Shoah Claude'a Lanzmanna?
Tak.
No ty widziałeś, ja tylko fragmenty. Mam książkę, scenariusz. Książka jest wstrząsająca, naprawdę. ale są tam liczne właśnie takie momenty, moim zdaniem, pewnego zakłamania, pewnej manipulacji. Natomiast same zapisy, bo są to rozmowy, oczywiście film to jest coś innego, to się ogląda, widzi się ludzi, zapis scenariuszowy jest inny, ale widać tam nieprawdopodobną grozę, nieprawdopodobne tragedie. Pokazane są okolice Treblinki, obozu, ślady po nim i próba opowiedzenia, co tam się wydarzyło. Dlatego rozmówcami są Polacy, Żydzi, Niemcy. Książka naprawdę przeraźliwa, wstrząsająca.
Zobacz film i potem dopiero po zobaczeniu całości filmu będziesz wiedział, co to za książka i jaki film na, w tej podstawie tej książki
znam
powstał.
Znam scenariusz, no myślę, że tego. Tylko myślę, że warto by było to jeszcze raz zobaczyć, pokazać, przeczytać tą książkę. Ja będę miał tą książkę na jarmarku, pokażę ją, bo ta książka też jest właściwie unikatowa. Wszyscy o niej mówią, ale jej nie ma tak naprawdę, bo to jest bardzo mały egzemplarz, które zostały. Wydawnictwo Novex, 1993 rok. Wydawnictwo z Koszalina, chyba już nieistniejące. Przekład Marka Bieńczyka. Claude Lanzmann, Szoach.
Bogusław Szostkiewicz. Do zobaczenia na jarmarku wnet. Wszystkiego dobrego panu życzę. To może ciąg dalszy, bo widzę, że po tym porannym oświadczeniu w sprawie pana Dzięby jest dyskusja na Twitterze, dyskusja w internecie. To jest większość osób, które się wypowiada, mówi o tym, że smutne, że cenzura. Bardzo słusznie, panie Skowroński, wnet to nie Wyborcza czy TVN. Tutaj jest kilka głosów takie, które mówią o tym, że słusznie postąpiliśmy, ale większość informacji, mam wrażenie, Bełkoczesz pan, prawda należy się każdemu, nieważne jaka ona jest, czy przyjemna, czy kompromitująca. Uważacie, że prawda się nie obroni, dlatego zamykacie usta panu Witoldowi, skoro tak będziecie traktować niewygodne tematy, to czym się różnicie od, i tutaj nazwa stacji dużej radiowej, czy innego czegoś tam w sieci, czy w eterze. Uważam, że potrzebne jest medium, które nie będzie się bało mówić prawdę. No więc tak, nie boimy się mówić prawdę, to po pierwsze. Jesteśmy po to, żeby mówić prawdę, żeby opisywać świat. Od 9 lat staramy się to zrobić. I to zrobić codziennie. W związku z powyższym ten jeden przypadek, który teraz omawiamy, nie powinien rzutować na ocenę radia, tak? A radio ma być radiem wiarygodnym, ma dostarczać państwu te informacje, które są, pod którymi się podpisujemy, tak jak w dzisiejszym poranku. To nie znaczy, że wszystkie informacje, które są z tego studia, że wszyscy goście są prawdomówni, że wszyscy goście są sprawdzeni. Przeciwnie, zapraszamy gości, z których spotykamy, którzy coś mówią, to coś jest ciekawego i natychmiast chcemy państwu zakomunikować o tym studiu. Dajemy im mikrofon, dajemy im możliwość, zadajemy pytania i to wszystko tworzy to nasze radio, te nasze poranki wnet. Dlatego państwo je lubią, dlatego państwo ich słuchają, dlatego, że są inne niż poranki w innych rozgłośniach. I to będziemy robić. I nie będziemy cenzurować ludzi, nie będziemy się zastanawiać nad tym, nad rozmaitymi aspektami tych wypowiedzi. Natomiast raz powiedziane, jest takim pretekstem do tego, żeby dalej postępować. Jeżeli przychodzi pan Dzięba i wypowiada cały szereg rozmaitych oskarżeń pod adresem rozmaitych osób, tak? Część z tych oskarżeń okazuje się nieprawdziwa. Jest historia pana Dzięby, która znamy, która się przewija przez jego aktywność. Za tą aktywnością może coś stoi, może nie. W każdym razie jest to przypadek, który jest przypadkiem do zbadania, więc nie wykluczamy prawdomówności pana Dzięby. Nie boimy się tego, co powiedział. Nie boimy boimy się badać prawdy, ale uważamy, że to jest przypadek, w którym trzeba koniecznie zbadać. Trzeba przeprowadzić śledztwo dziennikarskie, zadać pytania, tak jak zadaliśmy pytania dzisiaj panu Józefowi Czyczerskiemu, tak jak zaczęliśmy badać Układ Podkarpacki, to znaczy wróciliśmy do tego zobaczyć, co tam się dzieje. To wszystko w ogóle wymaga, to są wielowątkowe sprawy, ale też zwracamy uwagę na pewne sygnały, które przekazuje w tym wywiadzie z Witoldem Gadowskim, przekazuje pan Dziemba. Nie badajmy spraw, które są wcześniejsze niż 2007 rok, czy też oskarżenia, które są, a dlaczego nie badajmy, bo skomplikują sprawy. Jakie sprawy skomplikują, a co się działo przed 2005 rokiem? Dlaczego to jest, ma być akurat tam czasowe określenie? Więc to nie było tak, że jakikolwiek złe uczucie, na przykład strachu, zadecydowało o tym, że pan Dziemba się nie pojawił po raz drugi, tylko brak wiarygodności, że nie możemy podkreślić, że to jest człowiek, który jest na tyle wiarygodny, że powinien po raz drugi pojawić się w Poranku Wnet i jeszcze raz opowiedzieć rzeczy i historie, za które my nie możemy odpowiadać, bo on może oskarżyć dowolną osobę o dowolną rzecz w tej chwili, bo ma takie sobie dał prawo, a jednocześnie nie przynosi, nie ma kwitów, nie ma zdjęć, nie ma rozmaitych rzeczy, a może ma, może trzeba się dopytać, może trzeba porozmawiać, może trzeba udokumentować jakąś historię. I to jest wymaganie, które powinien sobie postawić Witold Gadowski, zanim po raz drugi zaprosi pana Dziębę do studia, bo na razie pan Dziemba nie jest wystarczająco, znaczy nie ma moim zdaniem i takim przekonaniem dziennikarskim, nie ma takiej legitymacji. Jest źródłem informacji, ale to jest informacja, która wymaga sprawdzenia. I to jest jedna rzecz i ważny aspekt sprawy, że to jest to, czym powinno być Radio Wnet, czyli znakiem jakości, tak? Jakości, że już wiemy, co pan mówi, a teraz my to sprawdzamy, a potem jak już sprawdzimy, to może pan jeszcze raz pojawić się w studio, ewentualnie stwierdzimy, że nie może się pan pojawiać w studio. To myślę o panu Dziębie. A jeszcze jedna rzecz, która już jest taką indywidualną przykrością. Spodziewałem się, że Witold Gadowski stanie na wysokości zadania i powie, Radio Wnet jest niezależne i że to jest dyskusja między dwoma dziennikarzami, którzy bronią wolności słowa, a nie powie, kierownictwo zdecydowało, ale ja się niczego nie boję. Kierownictwo też się niczego nie boi, panie redaktorze, i to jest tak, że my musimy dbać o instytucje. To jest coś więcej. Przez 9 lat zespół Radia Wnet tworzy instytucje i ta instytucja ma być wiarygodna, a nie możemy poddawać się takim lekkim latawcom, które nie wiadomo dokąd lecą, tak? Nie każdy, znaczy żaden motyl nie może urządzić, ale pan Dziemba motylem nie jest. I tyle w Poranku Wnet. Jest godzina 10:01. Najwyższa pora, żeby połączyć się z Dublinem.